Kłopoty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji poruszymy temat naszej komunikacji z kotem. Czy kot dobrze rozumie to, co jego człowiek chce mu przekazać? O tym już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Kontakt z kotem nie jest taki sam jak z psem. Z psem chodzimy na spacery, spędzamy na zajęciach poza domem nasz czas. Na takich zajęciach jak psie sporty, nosework, tropienie użytkowe. Z kotem nie mamy takich rozrywek. Rzadko który mruczek wychodzi na smyczowe spacery, a domowe lwy kanapowe często mają za zadanie bawić się same ze sobą. Ponadto kot w dużej mierze jest samotnikiem, co pokazuje przez dużą niezależność. No, nie zawsze jest też tak, że możemy go podnieść, szczególnie jeżeli nie jest tego nauczony. Nie wszystkie lubią być przytulane, co więcej, chociażby pogłaskane. Niektóre koty są bardzo niedotykalskie, roszczą sobie prawa do wyboru, komu ewentualnie dadzą się dotknąć. No w dodatku nie zawsze mają chęć na to, by odpowiedzieć na nasze sygnały czy też prośby. No i chyba, że wiążą się one bezpośrednio z czymś do jedzenia, prawda? Dlatego też koty łatwo uczą się ludzkich zachowań, ludzkich sygnałów, a szczególnie tych, które zwiastują pojawienie się czegoś pysznego, otwarcie lodówki na przykład. Słowa związane z jedzeniem, dźwięk otwarcia owej lodówki, stuknięcie miską, szelest opakowania z karmą, czy też sam dźwięk nakładania jedzenia do miski. No to są te sygnały, które koty najczęściej wyłaniają z całego repertuaru naszych różnych zachowań. No i w tym momencie wychodzą z zakamarków naszego mieszkania, nawet jeżeli pozostały niezauważone przez kilka dobrych godzin. Kiedy kot mknie do nas świadomy tego, że zaraz będzie wyżerka, to bardzo często wydaje z siebie ciche, specyficzne mruknięcie oznaczające aprobatę. Koty uczą się również konkretnych ruchów czy też sekwencji zachowań związanych z przyjemnościami albo skrajnie nieprzyjemnymi sytuacjami. Widok transportera może sprawić, że nasz kot od razu zniknie z pokoju. Przyczyna jest prosta. Transporter oznacza podróż autem albo co gorsza weterynarza, no i trzeba nieco go odczarować, żeby nie powodował stresu u zwierzęcia, no bo w przypadku kotów one lubią się wszędzie wciskać, więc to nie jest tak jak u psa, że jest strach przed zamkniętą przestrzenią. Nie, koty nie mają z tym dużego problemu, tylko bardzo często podnoszenie w transporterze, czy też właśnie podróż autem, albo zwieńczenie tej całej podróży, czyli weterynarz, no to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Koty komunikują się z nami w różnoraki sposób, przede wszystkim za pomocą postaw, spojrzeń, ale także mimiki pyska i dźwięków. Czasami zostawiają też zapachy. No, nie są świadome, moi drodzy, tego, że mogą one nam przeszkadzać, ponieważ w ich świecie pełnią ważną rolę. Koty są niesamowite również dlatego, że potrafią nie tylko komunikować się z nami za pomocą własnych sygnałów, ale potrafią również uczyć się, w cudzysłowie, czytać ludzi. Czytać po to, żeby lepiej nas rozumieć. Poza tym koty generalnie traktują człowieka jako osobniki ludzi, jako osobniki należące do ich gatunku, tylko że w oczach naszego kota jesteśmy wielkimi, niezdarnymi kociambrami, które reagują prawidłowo tylko na część sygnałów. Tym niemniej, mimo tej bariery, kot, który był prawidłowo socjalizowany z człowiekiem, jest w stanie zrozumieć, czego od niego chcemy, podobnie jak ma to miejsce u naszych psów. Kocia komunikacja, którą nasze domowe pupile prezentują, również nam, które nasze pupile prezentują również nam, składa się zarówno z gestów, jak i postaw ciała, dźwięków i zapachów, o tym już mówiłam. No i tak jak wspomniałam wcześniej, koty nie są świadome tego, jakie sygnały człowiek jest w stanie odczytać, a jakich nie jest. Dlatego obdarowują nas wszystkimi. No i głównym sposobem kociej komunikacji, który jest bardzo dobrze widoczny dla nas, są właśnie postawy zwierzęcia. Oczywiście bez ludzkiej chęci poznania i nauki tych sygnałów trudno będzie nam rozszyfrować, co kot w danym momencie ma na myśli. Jeżeli chcemy interpretować kocie zachowania, musimy mieć na uwadze nie tylko je same, ale także kontekst, czyli w tym przypadku zespół zachowań i gestów współistniejących, powiązanych z danym zachowaniem. Mam oczywiście na myśli to, że podobne zachowanie w różnych sytuacjach może oznaczać coś zgoła innego. No i też kontekst oznacza różne środowisko, elementy dodane do tego środowiska. To nie jest tylko to, co robi kot, to jest też to, co my robimy i co robi środowisko, albo w jakim środowisku raczej my i kot się znajdujemy. Na pewno wielu skuciarzy słuchających tej audycji zna zasady ogona jako skali kocich zachowań. Podkulony albo uniesiony ogon to lęk lub agresja, natomiast uniesiony, napięty ogon czasami towarzyszy także stanom podniecenia. Dlatego, by ocenić, w jakim nastroju jest kot, musimy uwzględnić szerszy kontekst przekazu. Warto też zwracać uwagę na środowisko, które również silnie oddziałuje na kota. W jaki sposób on odbiera świat, to też jest to, co będzie tutaj pokazywane. Inaczej kot będzie reagował na nasze zachowanie, będąc na przykład na wysokości, na specjalnie zamontowanych dla niego półkach. Inaczej będzie się zachował kot, który jest tych półek pozbawiony, a dodatkowo nie pozwala mu się wchodzić na przykład na stoły, na blaty czy regały, na książki. Inaczej będzie się zachowywał kot, który dostanie ten sam sygnał, będąc gdzieś tam schowanym. No i też a propos schowania, inaczej będzie reagował kot, który chowa się w miejscu, które lubi i który nie jest przestraszony, po prostu odpoczywa sobie w tym miejscu, przed jakimś kartoniku albo w swoim legowisku. A inaczej będzie się zachował kot, który pół dnia spędza pod kanapą, bo jest lękowy. Nikt tego nie zauważa albo nikomu to nie przeszkadza. Po prostu no ten taki jest. Pamiętajmy, że nie, ten taki nie jest. Ten również potrzebuje naszej pomocy, a przede wszystkim zapewnienia mu pomocy behawioralnej, ewentualnie też weterynaryjnej. Sygnały wizualne to te widoczne gołym okiem zachowania kota, od ułożenia jego ciała po bardzo subtelne, ciężkie do zauważenia sygnały, takie jak kąt nachylenia wibrysów do płaszczyzny kociego policzka. Ja się zastanawiam czasami, czy faktycznie koty też to wszystko potrafią wypatrzeć, chociaż wiadomo, no to jest to są ich słowa, to jest ich język. Komunikacja na tej płaszczyźnie jest najbardziej wygodna względem kotów, ponieważ taka w cudzysłowie rozmowa może być prowadzona na dystansie. No jest to jest komfortowe, zmniejsza szanse na stres i frustrację. Koty są samotnikami, jak już wcześniej powiedzieliśmy, szczególnie te, które gdzieś tam się w jakieś grupy nie połączyły. Jeżeli spotykają na swojej drodze innego kota, no to taka rozmowa prowadzona na dystans też jest po prostu bezpieczniejsza. Poza tym emocje mogą być wyrażone w sposób płynny, w zależności od tego, jak sytuacja się rozwinie. Czyli można się gdzieś tam na zewnątrz pokazać to, o co nam chodzi i nie martwić się, że zostaniemy niezrozumiani, oczywiście będąc kotem. Zjawisko płynności zachowań można łatwiej poznać też dzięki kwadratom Leihausena. Ich autorem jest nieżyjący już niemiecki badacz i zoopsycholog i zoolog, przepraszam, Paul Leihausen, który poświęcił sporą część życia na badania kotów. Dzięki swoim badaniom Leihausen stworzył właśnie owe kwadraty. Pierwszy z nich to kwadrat sylwetki, natomiast drugi z nich to kwadrat nastroju. Jeżeli chcecie je zobaczyć, zachęcam do spojrzenia do internetu, ponieważ trudno mi jest tutaj dokładnie opisać, zaraz się postaram, natomiast fajnie by było, gdybyście mieli możliwość otworzenia sobie właśnie komputera, czy też zajrzenia w telefonie i wpisanie sobie kwadrat Leihausena. I przedstawia on, a raczej te dwa kwadraty przedstawiają, jak ważne są informacje z postaw ciała oraz mimiki pyska zwierzęcia. Diagramy tego typu najczęściej obrazują zachowania agonistyczne, czyli te związane z walką albo rywalizacją. Natomiast dzięki ich znajomości, no my kociarze, będziemy w stanie odczytać pierwszy główny komunikat naszego kota. Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, z jaką grupą zachowań mamy w tym momencie do czynienia. Czy są to zachowania przyjazne, czy to są zachowania odstraszające, czy też może związane ze strachem. Jeżeli chcemy zagłębić się w tego typu sygnalizację i poznać ją bardziej szczegółowo, to kolejnym krokiem będzie zapoznanie się z elementami anatomicznymi, przy użyciu których koty się po prostu komunikują z otoczeniem. Koty komunikują się za pomocą nie tylko postaw ciała, ale także za pomocą oczu, uszu, wibrysów, ogona. Dodatkowo w grę wchodzi manipulacja właśnie całym ciałem, czyli wszelkiego rodzaju przygarbienia, wygięcia, pochylenia. No i do komunikacji służy również sierść, a konkretnie zjawisko jej jeżenia. Dzięki temu procesowi połączonemu z odpowiednim wygięciem ciała włók, kot może stać się nawet 2 razy większy wizualnie niż naprawdę jest. Stanowi to bardzo wymyślną reakcję obronną organizmu, natomiast jest też to często wykorzystywane podczas ataku. Wszystko po to, by wydać się większym. Ta reakcja organizmu ustępuje, gdy samopoczucie kota wraca do normy, jednak nigdy nie powinniśmy wtedy starać się pocieszać kota, ponieważ może on przekierować frustrację na nas i po prostu nas zaatakować. No i tak czasami zresztą kot nas atakuje, nawet jeżeli go głaszczemy, właśnie dlatego, że może nie widzieliśmy tego, w jaki sposób kot się wcześniej zachowywał. Teraz przejdźmy sobie do drugiej grupy sygnałów, zapachów i dźwięków, które zawierają w sobie niemożliwe do wykrycia przez nas ludzi właśnie sygnały, no ale zanim to nastąpi, wysłuchajcie krótkiej piosenki.
Psy, koty i inne kłopoty.
Komunikacja dźwiękowa u kotów. Kojarzy nam się ona głównie z miauczeniem, mruczeniem, natomiast ich wokalizacja obejmuje szereg różnych dźwięków w bardzo szerokim zakresie częstotliwości, pomiędzy 20 Hz a 65 kHz. W związku z tym, że człowiek odbiera dźwięki do poziomu 20 kHz, nie jest w stanie usłyszeć wielu sygnałów dźwiękowych wydawanych przez koty. Przykładem świetnym są kocięta. Jeżeli mieliście kiedyś do czynienia z takimi maluchami oczekującymi na matkę, można było zaobserwować u nich otwieranie pyszczka, które nie wiązało się z pojawieniem się choćby najdrobniejszego dźwięku, jednak nic bardziej mylnego. Maluchy bowiem wydają sygnały wokalne dla nas ludzi niesłyszalne. Właśnie ze względu na częstotliwość, której nasz narząd słuchu nie jest w stanie wychwycić. Oczywiście dla mamy kotki są one słyszalne z bardzo dużej odległości i na pewno są głośne. Kot miauczy dla człowieka, moi drodzy. Koty raczej nie komunikują się między sobą wokalnie. Nie potrzebują do tego właśnie dźwięków wśród ogromu postaw i zapachów, jaką mogą sobie przekazywać na odległość. Zwierzęta te wokalizują głównie w trakcie okresu rozrodczego, na przykład w marcu, kiedy słyszymy nawoływania godowe kotów. Miauczą też małe koty, kiedy chcą zawołać mamę, oraz te zwierzęta, które doznały bólu, cierpienia, no albo się na przykład skrajnie przestraszyły. Natomiast koty nie wydają między sobą dźwięków, takich jak te, które w domu wydają nasze koty bezpośrednio do nas. Co więcej, według badań stwierdzono, że koty miauczą specjalnie dla ludzi, a w ich wewnętrznej komunikacji międzygatunkowej taki rodzaj sygnału po prostu nie jest wykorzystywany. Jeszcze ciekawsze jest to, że kot potrafi stwierdzić, jaki rodzaj miauczenia jest najbardziej atrakcyjny dla opiekuna, no i używać go częściej albo też w określonych sytuacjach, żeby coś dostać. Tak na przykład było z kotem mojej przyjaciółki, który potrafił wydawać z siebie rozczulający dźwięk o brzmieniu podobnym do słowa mama, za każdym razem, kiedy chciał otrzymać smakołyk od mamy mojej przyjaciółki. Oczywiście nauczenie się, że dany dźwięk przynosi efekt w postaci smacznego kąska, no jest swego rodzaju strategią radzenia sobie, jaką koty potrafią przyjąć, by wymusić od nas ponadprogramowe otrzymanie pokarmu. Jeżeli chodzi o typy sygnałów, jakie wydaje kot, no to mamy dźwięki neutralno-przywołujące, czyli mamy miauczenie, krótkie miałknięcia, identyfikacyjne chrząkanie nowonarodzonych kociąt czy pomruki na powitanie. Mamy wywołane ekscytację wibracją lub pobudzeniem, takie jak świergot, trel, pisk, szczek albo skrzek, wydawane na przykład na widok nieosiągalnej ofiary. To bardzo często słyszalne w przypadku kotów, które obserwują ptaki siedząc na parapecie. Na pewno to znacie, jak kota macie. No i trzecia grupa sygnałów, negatywno straszające albo grożące, czyli syczenie, buczenie, warczenie, prychanie. No i czwarta, wyrażające ból, strach albo frustrację, przeciągłe miauczenie, jęczenie. Oczywiście każdy, kto dzieli swój dom z kotem, wie, że z niektórymi dźwiękami spotykamy się częściej, na przykład z powitalnym miauknięciem, no i z innymi rzadziej, jak choćby z prychaniem czy wrzaskami towarzyszącymi raczej kocim walkom. W przypadku sygnalizacji głosowej kontekst sytuacyjny nie ma znaczenia, dlatego że w grę wchodzą osobnicze zdolności do wydawania konkretnych dźwięków. Są też rasy bardziej wokalne, które były hodowane w taki sposób, że kojarzą te najbardziej rozgadane osobniki, no i powstały na przykład koty siamskie, koty Devon Rex, czy koty bengalskie. Jeżeli chcecie mieć takiego przepięknego kota bengalskiego, no on wygląda naprawdę cudownie, trochę jak ocelot, moi drodzy, no to musicie wiedzieć, że od tej rasy nie możemy wymagać, żeby była cicho, ponieważ głośne usposobienie jest ich cechą genetyczną, podobnie jak na przykład szczekanie u bigli, podobnie jak popiskiwanie czy wycie u takich ras jak na przykład husky, czy inne, czy na przykład samojed. W przypadku kotów również nie możemy wymagać, żeby te zwierzęta były cicho. Nie jesteśmy w stanie nauczyć kota siamskiego, żeby przestał miauczyć wtedy, kiedy nam się to nie podoba. A też znam takiego kota, który bardzo przeszkadzał swoim właścicielom. Był to kot siamski. I on po prostu był jeszcze, co gorsza, głuchy. I po prostu wchodził sobie do pokoju, włączając, jak to mówiono, syrenę, i naprawdę był potwornie, potwornie głośny. Jeżeli nie lubicie głośnych dźwięków, jeżeli uwielbiacie ciszę, to taki kot nie jest dla was, obojętnie jak bardzo kot siamski, Devon Rex czy kot bengalski by się wam podobał. Takiego kota po prostu, błagam, nie kupujcie, bo będziecie tego bardzo mocno żałowali. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o wokalizację, bo mówiliśmy sobie o miauczeniu, jakie sposoby miauczenia gdzieś tam kot wydaje, jakie dźwięki, można powiedzieć. Natomiast nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o mruczeniu, które dla wielu z nas no jakby jest takim symbolem rozpoznawczym kota. Takim też wyznacznikiem, czy kotu jest dobrze, czy nie jest dobrze. Jeżeli kot wskoczy nam na kolana i zaczyna mruczeć, szczególnie jeżeli to nie jest nasz kot, tylko przychodzimy do kogoś w odwiedziny, no to już wiemy, prawda, że jest on naszym przyjacielem, że przyszedł powiedzieć: o, fajnie, że jesteś, możesz mnie tak dotykać, jest mi bardzo wygodnie, bardzo miło. Często też kot odwraca się wtedy na plecy, pokazuje brzuszek, po brzuszku też można, oczywiście. Zdarza się też taka sytuacja, gdzie kot w pewnym momencie nas ugryzie, ale rzadziej to się zdarza wtedy, kiedy kot mruczy, bo to jest oznaka aprobaty. Czym tak naprawdę jest owe mruczenie? Mruczenie to dźwięk towarzyszący oddychaniu, wytwarzany przez kota w sposób celowy i kontrolowany. Powstaje, gdy powietrze przepływa przez krtań, zarówno na wdechu, jak i na wydechu. Tak jak już powiedziałam, większość z nas mruczenie kojarzy bardzo optymistycznie. Więc kiedy kot siedząc nam na kolanach mruczy z zadowoleniem, jesteśmy w siódmym niebie, jednak nie zawsze dźwięk ten ma pozytywne znaczenie. Musicie to zapamiętać, ponieważ tak jak przy każdej wokalizacji, tak i w przypadku mruczenia możemy wyróżnić kilka odmian. Mruczą koty zadowolone, ale mruczą też koty chore, obolałe. Mruczą koty cierpiące z powodu złamań i niestety mruczą też koty, które umierają. Badania naukowe prowadzone w północnej Karolinie w USA wykazały, że wibracje towarzyszące mruczeniu zwiększają gęstość kości, uśmierzają ból, pomagają w regeneracji ścięgien i mięśni. Niesamowicie wspomagają leczenie medyczne. Także kot w przypadku, kiedy my mieliśmy coś złamanego, na przykład, nie wiem, jakąś kość, to warto by było takiego kota sobie przytrzymać, szczególnie jeżeli mamy takiego mruczącego. Natomiast To też nie jest tak, moi drodzy, bo mam nadzieję, że nikogo nie przestraszyłam, że jeżeli wasz kot mruczy, to cierpi, czy go coś boli, czy co gorsza wybiera się na tamten świat. Absolutnie nie. Jeżeli zauważycie, że wasz kot mruczy cały czas, chodząc, bez wyraźnego powodu. Co więcej, to mruczenie jest bardzo, bardzo głośne. To nie jest takie mruczenie zwykłe, tylko my aż je słyszymy, kiedy kot wchodzi z przedpokoju do naszego pokoju. Słyszymy, że on mruczy, gdzie on wcześniej czegoś takiego nie robił. Mruczy chodząc, mruczy skacząc, mruczy leżąc, we wszystkich pozycjach generalnie mruczy. To będzie dla nas wyznacznik tego, że nasz kot, że z naszym kotem coś się dzieje. W takim wypadku powinniśmy udać się do lekarza weterynarii i zrobić dokładne badania. Przede wszystkim przypomnijmy sobie też, czy nasz kot nie spadł wcześniej z jakiejś dużej wysokości, czy nie miał jakiegoś domowego, w cudzysłowie, wypadku, a także czy na przykład nie pojawiły się jakieś inne zachowania, czyli na przykład czy kot nie był ostatnio zbyt pobudzony albo agresywny, albo w drugą stronę gdzieś osowiały i niechętny do kontaktu. Te rzeczy też mogą nam w tym przypadku pomóc stwierdzić, co może być przyczyną. Tym niemniej u weterynarza na pewno zróbmy ogólne badania krwi, poza tym na pewno badanie moczu i nie martwcie się, nie musicie do badania moczu kota pobierać go, kiedy kotek sobie akurat siusiu robi, ponieważ to się czystą igłą pobiera bezpośrednio z pęcherza. Dobry koci weterynarz będzie potrafił to zrobić. Więc jeżeli uda nam się takiego kota przetransportować do weterynarza, no to te wszystkie badania będą robione. Poza tym USG i ewentualnie RTG. Oczywiście nie musimy tych wszystkich badań robić naraz, bo będzie to zbyt duży stres dla kota. No chyba, że mamy tak niechętnego kota do współpracy, że musi zostać poddane jakiejś lekkiej narkozie, żeby te badania w ogóle zostały wykonane. No to wtedy oczywiście robimy wszystko naraz, żeby jak najbardziej to wykorzystać. Wykorzystać to, że kot jest z nami u weterynarza i że można z nim coś zrobić i musiał do tego być niestety na chwilkę uśpiony. Także jeżeli zdarzy wam się taka sytuacja, nie zwlekajcie, bo to faktycznie może być coś problematycznego. Najczęściej takie rzeczy wychodzą z badań moczu i krwi. Także na USG też można zobaczyć, gdyby coś się z bardzo dużego, strasznego działo. No i oczywiście, jeżeli nasz kot ma złamaną łapę, czy coś się dzieje z kośćcem, będziemy to widzieć na RTG. Natomiast jeżeli kot wyraźnie nie utyka, jeżeli na przykład jest tak samo energiczny, jak był, a nie, że na przykład ma problem ze wskoczeniem na jakiś fotel, bo to już jest dla nas informacja, ho, on z reguły wskakiwał, a teraz widać ewidentnie, że coś go powstrzymuje. Wtedy możemy myśleć, że nie wiem, coś się stało faktycznie, albo z kręgosłupem, albo z kośćmi, innymi kośćmi długimi, czyli kośćmi kończyn. Natomiast tak, nie musimy tego absolutnie robić. Okej, teraz moi drodzy, czas na krótką przerwę, a tuż po nich będziemy sobie rozmawiali o tych najgorszych dla nas sygnałach, czyli sygnałach zapachowych.
Psy. Koty. I inne kłopoty.
Węch kota jest niezwykle czuły. Odbiera zapachy o wiele lepiej niż my, ludzie. Może nie aż tak dobrze jak pies, ale na pewno o wiele lepiej niż my. Do tego stopnia, że czasami kot może się obrazić, w cudzysłowie obrazić na nas, że przynieśliśmy do domu jakiś nowy zapach. Na przykład, jeżeli u naszej znajomej albo na przykład w pracy ktoś zaadoptował kota. Kot może nas zaatakować bez ostrzeżenia, kiedy wrócimy do domu, tylko dlatego, że właśnie do domu naszego znajomego dołączył kot. Zwierzę prawdopodobnie zostawiło na ubraniu tej opiekunki czy opiekuna mocny zapach, który świadczy jego sile, zapach mogący potem osadzać się na naszych rzeczach. Nasz kot, kiedy go wyczuje, poczuje się zagrożony i może nas zaatakować, albo po prostu się schowa, albo załatwi się do butów, które też w pracy na przykład mieliśmy po to, by zneutralizować denerwujący go zapach konkurenta. Znaki, jakie zostawia kot, to oczywiście nie tylko te związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych. Choć podejrzewam, że w tym momencie większość z was pomyślała właśnie o kotach, którym zdarza się załatwiać poza kuwetą. Faktycznie takie zapachy mają też znaczenie w kocim świecie. Tym niemniej większość kocich zapachów jest tak subtelna, że mało który człowiek jest w stanie wyczuć choćby jeden z nich, a co dopiero rozróżnić i wiedzieć, skąd on się wziął. Pozostawienie znaczników zapachowych ma ogromne znaczenie dla kotów, ponieważ służy między innymi do wyznaczania granic terytorialnych, poszukiwania partnera w rozrodzie, przypisywaniu własności poszczególnym zasobom, no i stwarzaniu jednolitej zapachowo grupy społecznej. Właśnie dlatego kot ociera się o nogi, twoje nogi, kiedy wracasz na przykład z zakupów. Tutaj warto przypomnieć sobie mój przykład o ataku kota na właścicielkę, która właśnie wróciła gdzieś, czy od koleżanki, czy z firmy, po zapoznaniu z nową współpracownicą, która z kolei posiadała silnie znaczącego kota. Kot domownik nie rozpoznaje zapachu w tym momencie i następuje atak. Bardzo ważna wskazówka dla opiekunów więcej niż jednego kota. Jeśli jedziecie z jednym mruczkiem do weterynarza, to po powrocie nigdy nie wypuszczajcie go od razu z transportera, ponieważ inne koty wyczują obce zapachy na ciele leczonego kota, no i gotowe są nawet zaatakować dziwnie pachnącego intruza, w cudzysłowie. Po prostu nie rozpoznają swojego kumpla. Lepiej na początku odizolować go na kilka godzin, żeby przywrócić jemu ten domowy zapach. Wtedy inne koty łatwiej go zaakceptują. Jeżeli chodzi o kocią komunikację zapachową, wyróżniamy tutaj znaczniki feromonowe oraz komunikację z wykorzystaniem odchodów i moczu. Znaczniki feromonowe to grupa zapachów, które kot wykorzystuje, by poczuć się bezpiecznie. Są to tak zwane feromony familiaryzacyjne. Kot wykorzystuje je do oznaczania przestrzeni własnej. Najczęściej można to zaobserwować w domach, gdzie jest tylko jeden kot, który ociera się bokami policzków o framugi drzwi, meble czy nowe przedmioty. Kot zostawia te sygnały dla siebie. Z tego typu feromonami wiąże się też drapanie, ponieważ gruczoły je wydzielające znajdują się również pomiędzy poduszkami na łapach. Dlatego jeżeli nasz kot drapie meble, trzeba się zastanowić, czy mamy odpowiednią ilość drapaków. Być może jest ich za mało, bo jeden na pewno nie starczy. Nad innym rozmieszczeniem. Może są umieszczone w złych, czyli nieatrakcyjnych z punktu widzenia kota miejscach. Umieśćmy je tam, gdzie kot drapie. Na przykład przy meblach. No i pamiętajmy, żeby jeżeli kot jest bardzo intensywny w drapaniu, mieć jeden drapak na pokój. Oczywiście mówimy tu o pokojach, do których kot ma dostęp. No i zastanówmy się też nad fakturą drapaków. Każdy kot ma inne preferencje odnośnie drapania. Jedne lubią drapaki standardowe, inne z drewna, inne na przykład wiklinowe, kartonowe, które są teraz bardzo modne, a inne lubią niestandardowe rzeczy, na przykład skórę z mebli. No i w tym momencie warto by było, jeżeli kot lubi coś takiego, zamontować kawałek skóry na kawałku drewna, obić po prostu to, zabezpieczyć takerem i postawić kotu w tym pokoju, gdzie są meble, które drapie. Zobaczyć, czy on z tego faktycznie skorzysta. Podstawić w tym miejscu, gdzie on najczęściej drapie nasz skórzany mebel. W każdym razie faktura przyrządu do drapania nie powinna być taka jak elementów, które kot drapie z własnej woli. Wszystko zależy od preferencji. A jeszcze przechodząc na chwilę do tych policzków, którymi kot się ociera. Warto jest zamontować na framugach drzwi takie specjalne szczotki dla kotów, dzięki którym koty zostawiają więcej swego zapachu. No na tych szczotkach będzie się osadzała oczywiście sieść, bo jeżeli kot się całym bokiem wytrze w taką szczotkę narożnikową dla kotów, dla zostawania zapachu, no to oczywiście, że będziemy na tym też widywali kocie kłaczki. No i oczywiście też musimy to zamontować w taki sposób, żeby drzwi nam się zamykały, bo czasami ludzie naprawdę o tym zapominają. Kolejna sprawa to znaczenie odchodami. W przypadku znaczenia odchodami głównym celem pozostawienia tego typu znaczników jest prokreacja. Mówimy tu oczywiście o odchodach od jedynce i od dwójce. I wracając do tych znaczników. poszukiwanie partnera do rozrodu. To jest ten element, po co koty się załatwiają w różnych miejscach. No i oczywiście też znaczenie granic terytoriów oraz pozostawienie informacji dla ewentualnych kocich rywali. W obu przypadkach wykorzystywany jest głównie mocz, bogaty nie tylko w hormony, ale i w związki siarki, dlatego jego zapach jest taki nieprzyjemny, wyczuwalny przez nas też na dużo odległości. W przypadku kastratów wykorzystywanie moczu w komunikacji jest związane z poczuciem strachu albo zagrożenia. Jest też wyrażeniem złego samopoczucia u kota. Bez względu na to, czy nasz kot jest kastrowany i znaczy moczem lub też załatwia się poza kuwetą, trzeba zwrócić uwagę, czy zwierzę ma zapewniony dobrostan, ponieważ takie zachowania kota to często sygnał od niego, że coś jest nie tak. A dla tych zwierząt wystarczą niekiedy bardzo subtelne zmiany w miejscu, w którym przebywają. Kot może więc oczekiwać poprawy warunków środowiskowych, które niedawno w jego ocenie zostały zmienione. Na przykład nie mamy dla kota czasu, przeprowadziliśmy się, zmieniliśmy pracę i coraz częściej, coraz dłużej nas nie ma w domu. Mamy remont w domu, mamy zmianę w składzie grupy rodzinnej i to może być na przykład zmiana typu urodziło nam się dziecko, to jest dla kota ważna zmiana, ale najtrudniejszą zmianą jest pojawienie się innego kota albo nawet psa. Poza tym takim problemem może być też choroba kota albo jej początki, czyli najpierw weterynarz, moi drodzy, a potem ewentualnie behawiorysta. Powinnam to powiedzieć na samym początku, że znaczenie moczem może być też związane z chorobą kota. Nie znaczenie, a konkretnie załatwianie się poza kuwetą. Jeżeli nic w waszym życiu się nie zmieniło, a kot zaczyna się załatwiać poza kuwetą, ale musicie być pewni na 100%, że nic nie zmieniło, że nie pojawił się jakiś dziwny gość, że nie pojawił się nikt u was na przykład w pracy nowy, kto może mieć koty. Jeżeli tutaj nic się nie zmieniło, no to wtedy faktycznie warto jest najpierw pojechać do weterynarza i zobaczyć, czy u kota wszystko jest w porządku z pęcherzem, z nerkami, ogólnie z układem moczowym. Najbardziej powinna nas zastanowić oczywiście sytuacja, w której kot nigdy nie załatwiał się poza kuwetą i nagle zaczął to robić niby na złość. Wtedy zastanówcie się, czy w ostatnim czasie w życiu waszym i kota nie zaszły jakieś właśnie bardzo trudne, wcześniej wymienione przeze mnie zmiany. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie też kontrolna wizyta u weterynarza, ponieważ nagłe zmiany zachowania u zwierząt są często związane z nienormalnym zachowaniem. Podsumowując, moi drodzy, kocia komunikacja jest bardzo, bardzo ważna, również po porozumiewaniu się między kotem a człowiekiem. Koty nie zdają sobie sprawy z tego, które sygnały docierają do nas w jakim natężeniu, dlatego dwoją się i troją, żeby przekazać nam ważne informacje każdego dnia. Przy codziennym studiowaniu kocich postaw możemy nauczyć się części chociaż tych sygnałów i dzięki temu nie tylko zrozumieć kota, ale też wydać się jemu bardziej czytelnym. No i przypominam wam o kwadracie, a raczej o kwadratach Leihausena. Można o nich poczytać, można je znaleźć. Na dzisiaj to już wszystko, a ja serdecznie zapraszam was w każdy wtorek i czwartek na naukowe fakty oraz za tydzień, jak zwykle, po 8 na godzinną audycję Psy, koty i inne kłopoty. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.